Dzień dobry, program realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Agata Zalewska. Zaczynamy czas zuchwałych. Uparta, bezkompromisowa i egoistyczna. Czy może wizjonerka, na którą nikt nie był przygotowany? Jaka była Wanda Rutkiewicz? Na to pytanie przez dekady próbują odpowiedzieć sobie jej bliscy, koledzy ze środowiska, czy autorzy licznych biografii. Właśnie dzięki nim jesteśmy w stanie choć trochę zbliżyć się do osoby, która stała się legendą. W tym roku przypada 30. rocznica śmierci jednej z najwybitniejszych himalaistek świata. Dlatego rok 2022 ustanowiony został rokiem Wandy Rutkiewicz.
Czas zuchwałych.
Zdobyła 8 z 14 ośmiotysięczników. Jest trzecią kobietą na świecie, pierwszą Europejką i pierwszą osobą z Polski, która stanęła na Mount Everestie, najwyższym szczycie Ziemi. Jako pierwszy Polak i jednocześnie pierwsza kobieta w historii zdobyła K2. Według niektórych niezniszczalna, zdaniem innych zdeterminowana i stanowcza. Z jednej strony czarująca i z wdziękiem potrafiąca walczyć o swoje. Z drugiej strony zimna i kalkulująca. Wanda Rutkiewicz niewątpliwie była osobą wielu kontrastów, ambitną i barwną. Jej krótkie, niespełna 50-letnie życie mogłoby posłużyć na kilka życiorysów. I właśnie o tym życiu dziś porozmawiamy z romanistką, autorką biografii o wymownym tytule Wanda Rutkiewicz. Jeszcze tylko jeden szczyt. W studiu Radia Lublin gościmy dziś Elżbietę Sieradzińską. Dzień dobry, pani Elu.
Dzień dobry.
Powiedziała pani, że pisanie czyjejś biografii to jest tak, jak zaprosić kogoś do domu na 2 lata. Czy bywały takie momenty, że chciała pani Wandę Rutkiewicz z tego domu wyprosić? Słowem, czy podczas pisania tej biografii polubiła pani się z Wandą Rutkiewicz?
Bardzo, bardzo mądre pytanie, bo czy polubiłam się, czy polubiłam Wandę Rutkiewicz? Wanda Rutkiewicz była zafascynowana zresztą nie tylko nią, tylko później kolegami, koleżankami i wszystkimi, którzy dzielili i tworzyli ten złoty okres polskiego himalaizmu. Ja byłam zafascynowana dużo wcześniej, dlatego poszłam pierwszy raz w góry, w Alpy, w Himalaje. Jako trekker.
To ona tam panią tak poprowadziła?
Tak, to ona mnie tam poprowadziła, z tym, że w Alpy chciałam jechać, okazało się, że powinnam wziąć 2 pożyczki, więc wziąłam 3 i pojechałam od razu w Himalaje. Natomiast czy polubiłam Wandę Rutkiewicz? Ja ją lubiłam już w momencie, kiedy spisywałam wspomnienia jej mamy. To trwało rok.
Czy nie przeszkadzało to pani, żeby być obiektywną?
Myślę, że nie, dlatego że między mamą, między panią Marią Baszkiewicz a Wandą, ja mówię tak Wanda, mimo że ja jej nie znałam, ale to tak jak pani powiedziała, to się z kimś właściwie mieszka przez te 2 lata. Były ogromne różnice, one się zupełnie, to były zupełnie inne kobiety, inne osobowości, inne zainteresowania, inne spojrzenie na świat, na kosmos, no światopogląd może nie do końca. I ja oczywiście w tej atmosferze przez ten rok wyczuwałam tę atmosferę, ja ją chłonęłam. Były zdjęcia, które stały w momencie, kiedy Wanda wyszła na ostatnią wyprawę. Były książki, które przeglądała. Właściwie tam się nic nie zmieniło. Ale starałam się być jednak obiektywna.
Ale bywały takie rzeczywiście momenty, że już miała pani dosyć?
Nie.
Wandy Rutkiewicz?
Nie. Zwłaszcza, że zaczęłam pisanie tej książki od najtrudniejszego dla mnie rozdziału. I to nie, chyba nie tylko dla mnie, to znaczy od ostatniego. Ja chciałam w jakimś sensie jeszcze przepracować to i wiedziałam, że w inny sposób to muszę przepracować, bo co innego mówić, co innego rozmawiać z ludźmi na przeglądach filmów, a co innego pisać i zostawiać to wszystko na papierze. Nie było to łatwe, bo tak jak pani słusznie zauważyła, to jest wciąż postać, do której klucza nie ma chyba nikt, zwłaszcza, że najbliżsi nie żyją.
Nie wiem, czy ona sama miała do klucz ten do samej siebie.
Myślę, tak, że tylko jeden był klucz na końcu, taki troszkę utopiony, powiedziałabym, bo w tej chwili mówi się o tym coraz wyraźniej, w takim depresyjnym sosie, po aferze z Annapurną,
tak,
po śmierci Kurta, po przekonaniu, bo była zbyt inteligentną kobietą, żeby nie czuć, nie wiedzieć, nie rozumieć, że to jej się wymyka. Ta cała karawana do marzeń się rozsypuje, ona zwalnia. Ona musiała o tym wiedzieć, więc to wszystko sprawiło, że ten klucz ostatni to był klucz ostateczny i tylko w jedną stronę właściwie. W drugą stronę już żadnych drzwi nie otwierał.
Taki one-way ticket. Bo
one
już,
ticket, one ticket.
Tak, tak, ponieważ już tej drogi powrotnej nie było. Ta książka powstała właśnie w oparciu przede wszystkim o wspomnienia himalaistów. Czy zauważyła pani jakieś większe zrozumienie jej osoby? Tak teraz z perspektywy czasu, że ci sami ludzie mówią trochę inaczej.
były osoby ze środowiska, które nie chciały ze mną rozmawiać. I co zauważam teraz, kiedy wróć z racji tego roku Wandy Rutkiewicz, wróciły nie tylko wspomnienia o Wandzie, ale również o wszystkich innych himalajstach, bo o tym wspaniałym okresie, bo przecież takiego już nie będzie.
Złotych
cokolwiek
okres.
By Bargiel zrobił w górach, czy zjedzie z Everestu, czy nie zjedzie, to już tego okresu nie ma. I to nie tylko w polskim himalajzmie. Po prostu pewien okres się skończył. I zauważam z taką przyjemnością, że z jednej strony ludzie mówią, ci, którzy znali Wandę, że zaczynają mówić troszkę inaczej, jakby to ostrze jest takie troszkę stępione. Czy my kochamy osoby takie świetlane, takie...
Grzeczne, takie ugrzecznione.
No Wanda właśnie dlatego była znana, dlatego ludzie do niej lgnęli, chociaż no, ona nie była w stanie jakby tego daru serca, jak sama wielokrotnie mówiła, oddać, odzajemnić.
Czy pisząc pani jej biografię, miała pani taką myśl, taką refleksję, że ona wyprzedziła te czasy, w których się pojawiła i że po prostu, nie wiem czy świat, ale czy Polska nie była na nią gotowa?
Polska chyba nie była na nią gotowa. Środowisko himalaistów czy alpinistów za granicą w pewnym sensie też nie, ale to chyba nie chodziło o samą Wandę, chodziło w ogóle o kobiety.
Kobietę.
W tym momencie nie trafiła na swój czas, z drugiej strony trafiła, bo mogła zdobyć jako pierwsza Everest i K2. Natomiast na pewno wyprzedzała swoje czasy w Polsce, jak chodzi o całą swoją otoczkę swojej działalności. To ona miała menadżera. Ona podpatrywała Messnera, który pokazywał we Włoszech, jak się robi prezentację. Musisz odłożyć kulę i zacisnąć zęby, bo sponsorzy patrzą na ciebie, a ty chcesz pieniędzy.
Ona taki reprezentowała trochę taki amerykański PR,
tak.
Prawda?
Ona
miała to wszystko świetnie zorganizowane. Mimo, że była taką kobietą, można by powiedzieć, trochę wycofaną, no bo nawet jej wypowiedzi medialne są mocno powściągliwe.
Tak, sposób mówienia nawet taki. Nie wiem, czy pani pamięta, czy radiosłuchacze pamiętają, bo taki program 100 pytań do. Taka niby wiotka, taka zwiewna, tu piękna kobieta, tu tak. Jakiś kwiatek, tu biała bluzeczka. A z drugiej strony ta cicha mowa.
Cicha
i
mowa
konkret.
I przemyślane. Każde słowo jest mocno przemyślane. Tak.
Inżynier. To nie jej mama, która mówiła o ezoteryce, mówiła, jaki piękny Rerich, że tak Wandzia podkradała mi te albumy Rericha i zabierała, nawet trochę zniszczyła, zabierała na prelekcje, ale pan Józef Nyka, który doskonale znał Wandę Rutkiewicz, z którym korespondowałam, ogromnie żałuję, że go już z nami nie ma. To był taki mój guru, który i klapsy mi dawał i głaskał po głowie przy pisaniu, zresztą nie tylko tej książki, mówił, że w swoich zasobach, mówił, mam wagon różnych materiałów, również pisanych przez Wandę, które nie zostały wykorzystane, ale ona, mówił, miała taki styl trochę sprawozdawczy, taki inżynierski, taki suchy być
i
może.
I być może dlatego zarzucono jej brak umiejętności w komunikacji takiej międzyludzkiej, bo też takie oskarżenia padały ze strony jej partnerów, prawda, górskich.
Tak, ale
że ona była
chciała.
taka drobiazgowa. Tak. Na przykład była ta sytuacja na Nanga Parbat i Wanda Rutkiewicz zapytała się, Wanda była ostatnią osobą, która weszła z tej kobiecej wyprawy na Nanga Parbat. I
która ożyła nagle.
Tak.
Nagle ożyła.
Tak, i zapytała się, w jakiej kolejności podajemy, kto pierwszy wszedł na szczyt i dziewczyny zaczęły się śmiać jej współpartnerki, że jakbyśmy nie podawały, czy nazwiskami, czy chronologią wejść, to i tak będziesz ostatnia.
To był na pewno podtekst taki, no Wandzia. Tym razem nie będziesz pierwsza.
Tak.
Ale z drugiej strony była taka bardzo dokładna. Ona musiała mieć wszystkie pieczątki, wszystkie poukładane musiała mieć. To był umysł jej ojca. Mm-hmm. Wynalazcy, inżyniera, poukładane, żadne Rerichy, żadne kosmosy, ezoteryki, to niekoniecznie. Chociaż podobno potem się jakoś uwrażliwiła i na piękno, i na inne rzeczy.
Mm-hmm, no tak, no zaczęła robić zdjęcia, filmować, prawda?
Świetne. Ja byłam niedawno w Bydgoszczy na festiwalu i tam dopiero niektóre zdjęcia zrobione w dużym formacie pokazują jej kunszt.
Jaki pani największy zauważyła dysonans między takimi wspomnieniami, które pani usłyszała od himalaistów, a od jej najbliższych? Znaczy chodzi mi tutaj przede wszystkim o jej matkę, Marię Błaszkiewicz właśnie.
To się nie wiadomo, czy te różne twarze Wandy Rutkiewicz to wynikało z tego, że ona odkrywała się jak takie klapki w odpowiednich sytuacjach, czy dlatego, że miała tych wiele twarzy. Jeśli chodzi o dysonans między tym, co mówiła mama, tutaj muszę przyznać, że musiała być subiektywna. Wanda była dla niej najważniejsza, nawet wśród tej dwójki potem, już potem
dzieci,
została
tak.
Tego. Mówiła nawet o tym siostra Wandy, pani Janina, że Wanda była najważniejsza. Więc nie wiem, czy to, o czym mówiła mi pani Maria.
Bo ona po śmierci ojca tak naprawdę weszła w jego buty, to znaczy stała się po prostu mężczyzną w tej rodzinie.
I po śmierci brata stała się również ulubionym dzieckiem ojca.
Tak.
Niektórzy wręcz twierdzą, że ona wszystko robiła przez całe życie, żeby udowodnić ojcu, którego już dawno nie było, że ona potrafi, że jest najlepsza. Natomiast jak chodzi o dysonansę między tym, co mówili jej koledzy, zresztą bardzo dobrze i życzliwie do niej nastawieni, to miałam pewne dylematy podczas pisania książki, bo tak, umiała pić wódkę, czy nie umiała pić wódki?
No i co umiała?
No, nie wiadomo. Nie, ja do tej pory nie wiadomo. Chociaż mam takie piękne zdjęcie Lecha Korniszowskiego, jak popija sobie piwo, ale to tylko sama była, więc...
Ale na czym polegała to różnica, że jedni mówili,
jedni mówił, nie, no Boga, głowy nie miała, poza tym bardzo uważała na to, co mówi, więc tak.
Nie potrafiła się wyluzować w sensie.
Tak, oczywiście. Ewa Matuszewska mówi... No słabą głowę miała, ale jak chciała, to wypiła. Kiedyś tam wypiłyśmy obie, tak jak już bradziłyśmy obie na jakimś spotkaniu. Natomiast takich tematów było, takich różnic było wiele. Na przykład, czy miała poczucie humoru, czy nie.
No właśnie.
W większości mówili koledzy, drewniana była. To jej poczucie humoru było takie wypracowane, takie trochę nienaturalne. A ktoś inny mówi, no jak to nie? No miała, bo była taka sytuacja. No ale nie wiem, komu... Znaczy, fajnie jest, jeżeli się słucha różnych opinii i je wszystkie można zamieścić, ale mój wydawca na 800 stron się nie zgodził, więc nie mogłam tego zamieścić.
No to jest ciekawe, jak na jedną osobę można mieć wiele spojrzeń,
mnóstwo.
Prawda? Też nie wiemy, co inni o nas myślą, bo każdy być może myśli właśnie coś innego,
i interpretuje inaczej to, co mówimy i robimy.
Pani, pisząc też książkę, starała się zachować pewną jednak neutralność i nie opowiadać się za żadną ze stron. To bywało na pewno bardzo trudne, no bo tak jak pani mówi, polubiła się pani po prostu z Wandą Rutkiewicz. Ale chciała pani przemycić pewną myśl na temat tej postaci?
Nie, ja w ogóle miałam zupełnie inne założenie, które mi nie wyszło. Przynajmniej nie do końca.
To znaczy...
Dlatego, że chciałam pokazać ją tak, jak ją widzą za granicą. Ponieważ dużo książek o Wandzie powstało. Napisała jej i Wanda z Ewą Matuszewską. I Ewa Matuszewska potem napisała, potem Ania Kamińska. Więc tych książek jest więcej. I bardzo dobrze. Dlatego, że każda książka jest inna. Każdy autor inaczej widzi pewne sprawy. Nawet jeżeli ma te same dokumenty przed sobą, na których pracuje. Natomiast chciałam pokazać, jak widzą ją właśnie Francuzi, Włosi, Szwajcarzy. Stąd moja wizyta bardzo udana, zresztą w Zermatt w Szwajcarii, kiedy do tej pory o tych naszych paniach, nie tylko o Wandzie, ale i o Annie Czerwińskiej, o Krystynie Palmowskiej, oni o tym pamiętają. Mnie to bardzo mile zaskoczyło. I o tym wyczynie Polek na Matterhornie. I chciałam pokazać, jak ona jest widziana na zewnątrz, bo oczywiście nikt nie jest prorokiem we własnym kraju, więc chciałam właśnie taki akcent do tej rocznicy Everestu prowadzić, ten zagraniczny, ale nie do końca mi wyszło, dlaczego po prostu ci ludzie nie żyją. Po drugie, pamięć już jest zawodna, to jest jednak sporo czasu, ale udało mu się znaleźć materiały na temat zupełnie niepublikowanej tej wyprawy holenderskiej, gdzie zginął Kurt, o którym Wanda w ogóle nigdzie nie pisała, nie mówiła, widać, że schowała to, zawsze była zamknięta, zawsze była wycofana. W szkole nikt nie wiedział, że w domu panuje bieda, że ona nie dojada i ma tylko jedną spódnicę, którą poprzedniego dnia uszyła sobie sama. Albo, że jako tam dziecko, czteroletnie dziecko, które karmi, przygotowuje posiłek i zajmuje się rodzeństwem. To jest i chodzi po zakupy, to w dzisiejszych czasach to, no przynajmniej dla mnie to jest nie do pojęcia. Także rzeczywiście ta wyprawa była istotna, zwłaszcza, że to miała być piękna wyprawa dla niej. Oboje w Himalajach. A stała się początkiem końca.
Rok 2022 został ustanowiony przez rząd rokiem Wandy Rutkiewicz. O jednej z najwybitniejszych himalaistek świata rozmawiam dziś z autorką jej biografii. Wanda Rutkiewicz, jeszcze tylko jeden szczyt, Elżbietą Sieradzińską.